dzisiaj trochę inaczej niż zazwyczaj. Proszę, żebyście na początek na chwilę usiedli. Nie będzie dzisiaj po mszy świętej już osobnej nauki rekolekcyjnej. Natomiast chciałbym, żebyśmy całą tę Eucharystię dzisiejszą potraktowali jako połączoną z nauką. Próbujemy się przyglądać rzeczywistości sakramentów, rzeczywistości Najświętszego Sakramentu i na zakończenie tych rekolekcji tak pomyślałem, że dobrze jest przyjrzeć się samej liturgii mszy świętej. Dlatego będę chciał w trakcie mszy świętej parę rzeczy powiedzieć na temat danych konkretnych elementów, które w danym momencie, w danej chwili będziemy przeżywać. Zanim rozpoczniemy, dwie uwagi wstępne. Pierwsza. Czym msza święta jest? Bo to jest chyba coś najważniejszego. My tak bardzo przyzwyczailiśmy się do obecności Eucharystii w naszej wierze, w naszym życiu wiary, że bardzo często jakby już nie myślimy o tym, po co my tutaj przychodzimy, czym jest to wydarzenie. Sobór Watykański II mówi, że to jest źródło i szczyt całej działalności Kościoła. A gdybyśmy mogli tak odłożyć na bok słowa, teksty, zwyczaje, obrzędy, szaty, naczynia, wszystko, co tylko da się odłożyć, gdybyśmy mogli zostawić tę jedną najbardziej istotną rzecz, jedną jedyną, wiecie, co się stanie? Staniemy pod krzyżem Pana Jezusa na Golgocie. Dokładnie w tamtym miejscu i w tamtym czasie. Bardzo upraszczając sprawę, ludzie zawsze marzyli o jakimś wehikule czasu, o jakiejś podróży w czasie. To nie jest podróż w czasie. Ale to jest nasze włączenie się, nasze zanurzenie w tamto wydarzenie Golgoty. Ci, którzy byli wczoraj na spotkaniu, czy także po porannej mszy świętej na nauczaniu, zobaczyli, być może wiedzieliśmy już o tym wcześniej, że nawet naukowe badania potwierdzają nam dzisiaj, że Pan Jezus pozwala nam dotknąć we mszy świętej siebie w momencie własnej śmierci, w momencie, kiedy umiera, kiedy nam daje swoje życie. On umiera, to znaczy On nam oddaje swoje życie. To jest ten moment. I tutaj jedno jeszcze wydarzenie, które kiedyś bardzo mną wstrząsnęło, kiedy o nim usłyszałem o nim najpierw, później o nim przeczytałem jeszcze gdzieś, wydarzenie z życia świętego ojca Pio. On bardzo mocno przeżywał Eucharystię. On wiedział, nie tylko wierzył, ale wiedział, miał tę łaskę, że dotykał tej rzeczywistości, widział, co się dzieje. I kiedyś, kiedy grupa księży miała razem z ojcem Pio współcelebrować mszę świętą, oni już byli w zakrystii, ojca Pio jeszcze nie było. Niektórzy przyjechali z daleka, niektórzy dawno się nie widzieli. W zakrystii rozmowy, śmichy, chichy, jakieś żarty, hałas. Na to wszystko wszedł ojciec Pio. Rozpłakał się i powiedział jedno słowo. Rzeźnicy. I wyszedł. Nie odprawiał z nimi Eucharystii. On miał jedną świadomość, że kiedy odprawia Eucharystię, to w jego rękach umiera i zmartwychwstaje Chrystus. I kochani, spróbujmy z taką świadomością na Eucharystię przychodzić. Wchodzimy w ten najważniejszy moment. Tu i teraz dla nas umiera i zmartwychwstaje Chrystus. To jest jedna rzecz taka niezwykle ważna, którą trzeba, żebyśmy pamiętali, żeby była w naszym sercu. I druga już praktyczna. Pytanie, które jest pytaniem bardzo podchwytliwym. Kiedy zaczyna się Eucharystia? Ja ze swojego dzieciństwa jeszcze pamiętam takie próby zdefiniowania, że jak ktoś tam przyjdzie do pierwszego czytania albo do Ewangelii, to się nie spóźnił tam do jakiegoś momentu, jak przyszedł, to jeszcze jest grzech lekki, potem jest grzech ciężki, takie próby wyliczenia. Kiedy tak naprawdę zaczyna się msza święta? Kiedy zaczyna się Eucharystia? I myślę, że odpowiedzi mogłoby się pojawić bardzo wiele. Jedni powiedzą, że w momencie znaku krzyża. Inni powiedzą, że w momencie śpiewu na wejście. Jeszcze inni powiedzą, że w momencie, kiedy ministrant pociągnie za dzwonek przy zakrystii. Można jeszcze ileś momentów wymyślić. Mnie osobiście najbardziej przekonuje jedno określenie. Eucharystia zaczyna się wtedy, kiedy gromadzi się wspólnota, która ją ma sprawować. I tutaj takie wspomnienie z waszego kościoła sprzed kilku lat. Tak się jakoś złożyło, już nie pamiętam, co to była za okazja. Odwiedziłem kiedyś księdza Adama. Robię to bardzo rzadko, między innymi dlatego, że jest mi kompletnie nie po drodze. Ale tak kiedyś się zdarzyło, była to chyba jesień, po południu, pod wieczór. Wypiliśmy kawę, pogadali. Ja wychodząc, poszedłem jeszcze na chwilę do kościoła. Chciałem chwilę pobyć przed Panem Jezusem. Miałem trochę czasu. Gdzieś tam w tej okolicy sobie uklęknąłem. Kościół był pusty, ciemny. Mogło być koło 17 po południu. Za chwilę jeszcze gdzieś tam usłyszałem, że ktoś przyszedł. Po jakiejś chwili zaczął się tutaj ruch. Jakieś małe światełko się zapaliło, wyszedł pan kościelny, zaczął przygotowywać rzeczy do mszy świętej. Potem jedna osoba przyszła, druga, trzecia, więcej świateł. Byłem świadkiem, jak staje się Eucharystia. Jak gromadzi się wspólnota. Wspólnota, o której Pan Jezus mówi, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. I to nam też pokazuje, kiedy przyjść na Eucharystię. Możemy sobie ustawić dokładnie zegarki. Są takie zegarki, które są sterowane jakoś tam radiowo, atomowo i tak dalej. Ale ważne, żebyśmy weszli we wspólnotę. Tego się nie da zrobić z biegu. My na to potrzebujemy czasu. Potrzebujemy przyjść, żeby się zatrzymać, żeby się wyciszyć, żeby sobie uświadomić, gdzie jesteśmy, po co jesteśmy. I wtedy coś w nas może się wydarzyć. I w to wydarzenie spróbujmy teraz wejść. To nie jest tak, że ksiądz odprawia mszę świętą. My tę Eucharystię sprawujemy razem. Każdy z nas ma swoją funkcję. Każdy z nas ma tutaj swoje miejsce. Niezastąpialne, niezastępowalne. A więc zacznijmy, to znaczy już zaczęliśmy. Zróbmy znak krzyża i wejdźmy dalej. Gromadzimy się tutaj w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Kiedy wchodzimy w liturgię mszy świętej, jest to pozdrowienie na początku. Bóg, Jego łaska niech będzie z wami. I odpowiedź w stronę przewodniczącego zgromadzenia. Z Tobą też. Ta Boża łaska niech będzie z każdym z nas. Tę dzisiejszą Eucharystię sprawujemy ze zmarłą matkę Lidię, do Bożej opatrzności w intencji Marianny z okazji 80. rocznicy urodzin oraz w intencji wnuka Filipa z okazji 20. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. I druga intencja za wszystkie Krystyny naszej parafii. Zarówno Pani Mariannie, jak i Filipowi, jak i wszystkim Krystynom składam z tej okazji serdeczne życzenia, ale te życzenia takie z tą Eucharystią też związane, żeby wszystkie owoce męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa stały się jak najbardziej, jak najpełniej udziałem każdej i każdego z Was. Abyśmy to godnie mogli zrobić. Abyśmy w pełni mogli przyjąć to, co Bóg dla nas teraz przygotował. Stańmy ze świadomością naszej małości, naszej niewystarczalności, naszej grzeszności i prośmy o dar Bożego miłosierdzia. I wspólnie wyznajmy, spowiadam się, Bogu Wszechmogącemu, Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem.
Moja wina, bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
O Panie, zmiłuj się.
O Panie, zmiłuj się. O Panie, zmiłuj się.
O Chryste, zmiłuj się.
O Chryste, zmiłuj się. O Chryste, zmiłuj się.
O Panie, zmiłuj się.
O Panie, zmiłuj się. O Panie, zmiłuj się.
Następuje teraz modlitwa dnia, zwana kolektą. Łacińskie coligare znaczy zbierać w jedno, zbierać w całość. Zaczyna się ta modlitwa od wezwania, módlmy się, i po tym wezwaniu następuje chwila ciszy. Po co jest ta cisza? Żebyśmy mogli Panu Jezusowi przedstawić to, z czym przyszliśmy, to, co jest w naszych sercach, żebyśmy to mogli Jemu wypowiedzieć. I po chwili celebrans zbiera te wszystkie nasze intencje i prośby, stąd właśnie kolekta, zbierać razem, zbiera te wszystkie nasze prośby w modlitwę całego Kościoła. Tą samą modlitwą modlą się katolicy w danym dniu na całym świecie. Módlmy się. Miłosierny Boże, niech okres pokuty i modlitwy przygotuje serca Twoich wiernych, aby mogli godnie przeżyć misterium paschalne i przekazać światu radosną nowinę o zbawieniu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Cała Eucharystia składa się z dwóch zasadniczych części: liturgii słowa i liturgii ofiary. Wchodzimy w pierwszą część, w liturgię słowa. Kiedy w Kościele, w zgromadzeniu, we wspólnocie eucharystycznej czyta się Słowo Boże, mówi sam Bóg. Lektor niejako pożycza swoich ust Panu Bogu. Teraz do mnie mówi Pan. I potrzeba z naszej strony takiej postawy młodego Samuela. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Co Ty, Panie, chcesz mi dziś, teraz powiedzieć?
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni. A oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi. A woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy. Odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, której nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: czy widziałeś to, Synu Człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto Słowo Boże.
Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzasnęła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Pan Bóg zastępu jest nad nas obroną. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego. Bóg w nim przebywa, on się nie zachwieje. Bóg je wspomoże o świcie. Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi. Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Chwała Tobie, Królu wieków, chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków, chwała Tobie, Królu wieków. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i przywróć mi radość Twojego zbawienia.
Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w niej mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, gdy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać swoich noszy. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że uczynił takie rzeczy w szabat. Oto słowo Pańskie.
Tak jakoś przez cały czas tych rekolekcji towarzyszy nam mniej lub bardziej temat uzdrowienia. Także jest dzisiaj. I obok tematu uzdrowienia mamy symbol wody, znak wody. Się bardzo mocno łączy. Ale zacznijmy od tego biedaka, który leżał przy sadzawce. Ta sadzawka owcza w Jerozolimie to było takie ówczesne spa. Jedyne miejsce, gdzie było sporo wody. Tam były wydzielone miejsca także dla bogaczy, dla arystokracji. Kiedy były wielkie upały, to tam można było przyjść i odetchnąć świeższym powietrzem, bo woda troszeczkę to powietrze chłodziła. Ale było też takie miejsce wydzielone właśnie dla tych wszystkich biedaków, dla tych chorych przy samej wodzie. Ponieważ zdarzało się od czasu do czasu coś takiego, co oni nazywali, że anioł poruszył wodę, że anioł stąpił na tę wodę. Woda się poruszała i wtedy pierwszy człowiek, który do tej wody dotarł, jak słyszeliśmy, doznawał cudu uzdrowienia. Ten biedak, który jest bohaterem dzisiejszego wydarzenia, w którego uzdrowieniu też uczestniczymy dzisiaj, jak słyszeliśmy, leżał tam 38 lat. Czyli tak naprawdę leżał tam całe swoje świadome życie. Bo ile mógł mieć lat? Jeżeli ci ludzie żyli 40 kilka, 50 kilka lat. To jest jedna rzecz. I druga, najprawdopodobniej to nie był jego stan od urodzenia. Dlaczego? Bo Pan Jezus go napomina, nie grzesz, żeby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Możemy wnioskować, ufam, że nie jest to zbyt daleko idący wniosek, że stan tego człowieka, choroba tego człowieka była konsekwencją jakiegoś grzechu. I Pan Jezus mu o tym przypomina. Uważaj, bo może być gorzej. Grzech powoduje nasz paraliż. Grzech powoduje, że nie jesteśmy w stanie nic dla siebie zrobić. Myślę, że ten człowiek wielokrotnie przez te lata, które tam był, próbował dostać się do wody w momencie, kiedy następowało poruszenie. On sam o tym mówi i nigdy nie zdążył. Co w nim mogło być po tylu latach, po tylu nieudanych próbach? Przypuszczam, że zniechęcenie było już tak wielkie, że może nawet już nie próbował. Może już się przyzwyczaił do swojej przegranej. On nie był w stanie stamtąd odejść, bo po pierwsze nie miał być może dokąd, po drugie nie miał jak, skoro nie umiał się sprawnie poruszać. To był cały jego świat, ten metr kwadratowy ziemi, na której siedział. I to było wszystko. Nie był w stanie dotrzeć do źródła życia, do źródła uzdrowienia, ale też nie był w stanie pójść nigdzie indziej. Takie zawieszenie, taka nijakość, taka nicość, taka bylejakość. I przychodzi Pan Jezus. Co Pan Jezus robi na dzień dobry? O co go pyta? Stawia mu pytanie, wydaje się totalnie absurdalne. Czy chcesz wyzdrowieć? No przecież, no kogokolwiek tam zapytać, no człowieku, po co mi takie pytanie stawiasz? Tu wszyscy chcą wyzdrowieć. Tu wszyscy są tylko w tym jednym celu. Skąd ci takie pytanie w ogóle przyszło do głowy? No jasne, że chcę. Ten człowiek już nawet tak nie odpowiada. Ten człowiek opowiada swoją historię. Opowiada o swojej beznadziei. O tym, że tak naprawdę nie ma szans. O tym, że tak naprawdę to już wszystko jest załatwione. Ale ten człowiek nie wie o jednym. Skoro on nie mógł dotrzeć do wody, to woda, żywa woda, przyszła do niego. Jezus jest wodą żywą, która przynosi życie. Jezus jest wodą żywą, która przynosi uzdrowienie. Wstań, zabieraj te swoje nosze i idź do domu. Jakiś dom widać miał. I być może jeszcze pamiętał, gdzie to jest. Woda, która przynosi życie. Kiedy próbowaliśmy się przez te kilka dni przyglądać rzeczywistości Bożej łaski działającej przez sakramenty, to nie trudno zobaczyć, że w dzisiejszej liturgii ta woda, która przynosi życie, to jest sakrament chrztu. To, co widzi prorok Ezechiel, to jest zapowiedź chrztu. Chrztu, który usuwa śmierć. Chrztu, który daje życie. I to się stało udziałem każdego z nas. Ale udziałem każdego z nas też niestety stała się utrata tego życia, kiedy po chrzcie popełniliśmy grzech. Jeden, drugi, dziesiąty, setny. I co wtedy? Ojcowie Kościoła mawiali, że Kościół ma dwojakiego rodzaju wodę gładzącą grzechy. Kościół ma wodę chrztu i łzy pokuty. I jedna i druga woda gładzi grzech. Pierwsza niejako tak troszeczkę bez naszego udziału, zwłaszcza kiedy chrzest przyjmowaliśmy jako dzieci. Ale też kiedy człowiek dorosły przyjmuje chrzest, oczywiście przygotowuje się do niego, ale ma tę świadomość totalnie niezapracowanej, niezasłużonej łaski, gdzie jednym ruchem wszystkie grzechy zostają zmazane, oczyszczone. Ale kiedy później popadamy w grzechy po chrzcie, to już jest nasz wysiłek żalu, postanowienia poprawy, odwrócenia się od grzechu, zerwania z grzechem, które to zerwanie może być czasami trudne i tak dalej, i tak dalej. Dwojakiego rodzaju woda. Woda chrztu i łzy pokuty. I kiedy prorok Ezechiel ma tę niesamowitą wizję wody, która wypływa ze świątyni, która wypływa od Bożych stóp w pustynię, w obszar śmierci, w obszar bez życia, to widzi, że ta woda przynosi życie. I może, moglibyśmy w tej drodze proroka, on ma taką wizję, że idzie wzdłuż tej wody wypływającej od świątyni w pustynię, że on idzie wzdłuż tego potoku, ten potok przekracza raz, drugi, trzeci, ten potok jest coraz głębszy. Moglibyśmy zobaczyć nasze życie. Kiedy po chrzcie odchodzimy w pustynię i znowu wracamy do źródła życia. I odchodzimy i znowu wracamy. I odchodzimy i znowu wracamy. I wydaje się czasami, że to takie jakby beznadziejne. Ilu z nas może mieć takie doświadczenie grzechu, z którym sobie nie radziliśmy, albo może nadal nie radzimy. Dopiero widać z perspektywy czasu, nieraz wielu lat. Prorok się ogląda do tyłu, zawraca, patrzy do miejsca, z którego wyszedł. Patrzy w stronę świątyni i co widzi? Że droga jego życia, ta droga, którą dotychczas przeszedł, droga przez pustynię, że tam już nie ma pustyni. Tam są drzewa, tam są rośliny, tam są kwiaty, tam są owoce. To jest coś, co może zrobić tylko Bóg. Cud, który jest totalnie poza naszymi możliwościami. Kiedy my pozwalamy Panu Bogu, żeby wchodził w nasze życie, kiedy my wchodzimy w obszar działania Pana Boga, z tą naszą beznadziejnością, z tą naszą bezradnością, z tą naszą taką stagnacją, tak jak ten biedak nad brzegiem sadzawki. Kiedy pozwalamy, żeby Pan Jezus nas dotknął łaską przebaczenia, obojętnie czy to będzie przebaczenie we chrzcie, czy to będzie przebaczenie w sakramencie pokuty, czy jeszcze inaczej przecież, to z czasem okazuje się, że ta droga naszego życia pozostawia ślad, pozostawia konkretne owoce. I te owoce, Boże owoce, one służą nie tylko nam. Albo bardzo często nie służą nam, ale służą innym. Ich owoce będą służyć za pokarm, ich liście za lekarstwo. Trudne rzeczy, które przeszedłem, one mogą być darem dla innych. Spróbujmy tak zobaczyć drogę naszego życia. Spróbujmy tak zobaczyć drogę naszych powrotów. Spróbujmy tak zobaczyć także to nasze czasami wydawałoby się uporczywe i jakby bezowocne wracanie do Pana Boga. Bo tyle razy się z tego spowiadałem, czy warto jeszcze? Warto. Warto. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Aż do skutku. Aż dojdziesz do Boga, aż dojdziesz do nieba, aż zobaczysz, że droga twojego życia nieraz może kręta, nieraz może taka pocharatana, ale pozostawiła po sobie konkretne owoce działania nie twojego, ale Bożego. Bożego działania w twoim życiu, które będzie miało także skutki i owoce dla innych. Dzisiaj warto, żebyśmy usłyszeli to pytanie Pana Jezusa. Czy chcesz wyzdrowieć? Jesteśmy tak jak ten biedak nad brzegiem sadzawki. Siedzimy już nie nad sadzawką, ale nieraz na pustyni. Bez życia. I ta Eucharystia też może być takim momentem i każda inna. Może być takim momentem, kiedy opowiemy Panu Jezusowi o tej beznadziei, która w nas jest. W każdym z nas są takie obszary. W każdym z nas. I pozwolimy, żeby Pan Jezus osobiście do każdego z nas dzisiaj powiedział: wstań, zostaw tę beznadzieję i chodź. Modlitwa powszechna kończy liturgię słowa. Zaczyna się druga część mszy świętej, liturgia ofiary. Ona zaczyna się przygotowaniem darów ofiarnych. Na ołtarz przynosimy chleb i wino. Za chwilę usłyszymy, że one są owocem ziemi i pracy ludzkich rąk. Spróbujmy razem z chlebem i winem położyć na ołtarzu naszą codzienność, nasze życie. To, czym żyjemy, to, czym się zajmujemy. To, co powiedzieliśmy Panu Jezusowi w tej chwili ciszy przed wypowiedzeniem kolekty. I poprośmy, żeby ta przemiana, która za chwilę ogarnie chleb i wino, żeby mogła ogarnąć także te nasze sprawy, tę naszą codzienność. Zauważmy, przynosimy zwykłe ludzkie rzeczy. I za chwilę je dostajemy z powrotem, ale totalnie przemienione, pomnożone o Bożą nieskończoność. To samo może stać się z naszymi sprawami. To samo może stać się z naszym życiem. Nie będziemy śpiewać dzisiaj w czasie przygotowania darów. Chcę, żeby też wybrzmiały słowa modlitwy, które zazwyczaj celebrant wypowiada w ciszy. Po modlitwie przygotowania chleba i przygotowania wina odpowiadamy: błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświat, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pomocę naszych, całego Kościoła.
Boże nasz Stworzycielu, Ty podtrzymujesz nasze życie doczesne. Z wdzięcznością składamy Ci dary, które od Ciebie pochodzą. I prosimy, abyś je przemienił w sakrament dający życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego.
Za chwilę rozpocznie się bardzo szczególna część mszy świętej, nazywana Wielką Modlitwą Eucharystyczną. Nie będę jej przerywał już żadnym komentarzem. W trakcie tej wielkiej modlitwy eucharystycznej, którą tak naprawdę Pan Jezus zanosi swojemu Ojcu. Eucharystia znaczy dziękczynienie. To jest nasze dziękczynienie, ale przede wszystkim to jest dziękczynienie, które Chrystus oddaje, zanosi do swojego Ojca. W czasie tej wielkiej modlitwy eucharystycznej dokonuje się cud przemiany chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa. Nie jesteśmy w stanie wyznaczyć tego momentu. Bóg jest wolny w swoim działaniu. Wiemy, że na koniec, kiedy będziemy głośno mówić przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Ojcze, w jedności Ducha Świętego, chwała i cześć, wtedy już jest dokonana przemiana. Wtedy oddajemy już Ojcu pełnię chwały i dziękczynienia. Święty Augustyn zapisuje, że to amen na zakończenie modlitwy eucharystycznej, a więc poprzez Chrystusa z Chrystusem, że to amen w Kościele rozlegało się jak grzmot. Dlaczego? Amen znaczy potwierdzenie. Amen to jest powiedzenie, że Bóg godzien jest tego, aby Go uwielbiać. I to uwielbienie, które Pan Jezus zanosi swojemu Ojcu, my też na koniec tej modlitwy potwierdzimy słowem amen.